w ramach katechezy słowo księdza kardynała Ennio Antonellego, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, podsumowanie Kongresu Teologiczno-Pastoralnego podczas 7. Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie.
Kongres ukazuje szeroką panoramę. 3 sesje plenarne, 25 spotkań, dyskusje panelowe oraz komunikaty. Około 104 mówców. Wszystkie przeczytałem, antycypując to spotkanie. Pragnę ograniczyć się jedynie do zebrania i uwypuklenia tych elementów, które wydają mi się najbardziej współbrzmiące z tytułem kongresu Rodzina, Praca i Święto. Nie jest moim zamiarem wypowiadać się w imieniu tego kongresu, a jedynie w imieniu własnym, jako jeden z tych, który starał się być uważnym słuchaczem. Nie będę czytał całego tekstu, który jest osiągalny na stronie internetowej. Odczytam tylko niektóre jego fragmenty. Przede wszystkim metoda. Kongres złączył w całość refleksje o charakterze doktrynalnym, świadectwa bazujące na konkretnych doświadczeniach, studium badań empirycznych, socjologicznych. W czasie kongresu odwoływano się do idei i faktów. Wskazano więc w ten sposób na metodę praktyczną do zastosowania tak w środowisku kościelnym, jak i świeckim. Rzeczą wskazaną w perspektywie nowej ewangelizacji byłoby, aby wiarę Kościoła wyłożyć nie tylko za pomocą odpowiedniego języka, ale także poprzez zebranie, wybór i podzielenie się konkretnymi doświadczeniami, zdolnymi przemówić całą siłą, by móc zainspirować, wlać nadzieję, pokazując, że ideał jest nie tylko piękny, ale możliwy do zrealizowania. W analogiczny sposób w środowisku świeckim dla kulturowej, społecznej i politycznej promocji tożsamości i praw rodziny wydaje się być bardziej skuteczna taka argumentacja, która będzie potrafiła połączyć w całość nauczanie Kościoła z danymi socjologicznymi, zebranymi i wyjaśnionymi na sposób naukowy, potwierdzającymi nauczanie Kościoła. Papieska Rada do Spraw Rodziny dalej będzie proponować taką metodę względem stowarzyszeń rodzin, instytucji kulturowych, praktykującym katolikom. Perspektywa antropologiczna. Wydaje mi się, że ta perspektywa jest podstawą tego kongresu. W czasie kongresu temat rodzina, praca i święto rozważany był w przeważającej części w perspektywie antropologicznej. Ta zresztą była inspiracją, która została zaczerpnięta z podstawowego tekstu Księgi Rodzaju, a dotyczącego zarówno rodziny, pracy i święta. Trzy błogosławieństwa, trzy Boże dary, trzy wymiary życia, które sprzyjają ukształtowaniu tożsamości dla wzrostu i dla szczęścia człowieka. Trzy dobra, które realizują się w relacji z innymi i z Bogiem, ponieważ człowiek stworzony na obraz Boga, który jest trójcą miłości, jest podmiotem relacyjnym. Żyje autentycznie i doskonali się jedynie wówczas, kiedy przekracza samego siebie, przyjmując własne życie jako dar i czyniąc dar z własnego życia. Osoba i społeczeństwo przynależą do siebie nawzajem. Inni nie powinni być postrzegani jako przeciwnicy, których należy pokonać lub wykorzystać, ale jako sojusznicy, na których można się wspierać, aby razem wzrastać. Nie wolno redukować ich do roli instrumentu. Są dobrem sami w sobie i zasługują, aby byli szanowani, kochani i doceniani. Obecny kryzys, który martwią się całe narody i rządzący, nie może być postrzegany jedynie jako kryzys ekonomiczny, ale również głębiej, jako kryzys antropologiczny i kulturowy. Kultura indywidualistyczna, utylitarystyczna, konsumistyczna, relatywistyczna wywiera wielki wpływ na zwyczaje, komunikację poprzez media, na ekonomię i na politykę. W obecnym kontekście kulturowym, w którym osoba zredukowana jest do indywiduum, społeczeństwo do gry interesów, szczęście do przyjemności, prawda do opinii, również rodzina, praca i święto ponoszą szereg wypaczeń i uproszczeń. Rodzina sprowadza się do zwykłego, wspólnego zamieszkania dwóch indywiduów w jednym domu według wielu wzorców uważanych za równych sobie. Stąd woli się mówić w liczbie mnogiej o rodzinach, a nie rodzinie. Pracy na rynku szalenie konkurencyjnym grozi, że zostanie sprowadzona do handlu wymiennego. Spekulacje finansowe biorą górę nad rzeczywistą ekonomią, a ekonomia bierze górę nad osobą, nad rodziną i nad środowiskiem naturalnym. Bolesnymi tego konsekwencjami są nierówne zyski, wielkie bezrobocie, wielki kontrast między czasem i wymogami w pracy, a tymi w rodzinie. Dawnemu świętowaniu zagraża utrata jego autentycznych wartości i jego rodzinnego i wspólnotowego charakteru. Świętowanie zaczyna być alienującą i rozpraszającą rozrywką, która zamienia święto na czas wolny tylko dla siebie. Benedykt XVI powtarza często, że należy poszerzyć przestrzenie rozumu, a ja powiedziałbym, że istnieje potrzeba poszerzenia wizji człowieka od indywiduum do osoby, to znaczy do duchowego i cielesnego podmiotu, wolnego i świadomego, pojedynczego i niepowtarzalnego, relacyjnego i zdolnego do transcendencji, powołanego do miłowania innych jak siebie samego, łączącego w sobie eros i agape, realizującego się w pełni przez dar siebie i dla innych, dla Boga. Istnieje potrzeba otwarcia się na to, co prawdziwe, dobre i piękne, a nie pozostanie w tym, co daje korzyść, co jest egoistycznym interesem, logiką negocjacji i umów. Wszystkie wymiary życia powinny być kształtowane przez miłość, nie tylko w rodzinie i podczas święta, ale także w pracy i ekonomii. Górę powinna wziąć logika daru, łącząc użyteczność z bezinteresownością, dobro interesowne z dobrem bezinteresownym, bez bezinteresowności. Mówi Benedykt XVI w Caritas in Veritate, nie można realizować również sprawiedliwości. Jest możliwe i korzystne produkowanie i wymiana dóbr w dynamice współpracy, w dynamice szacunku, zaufaniu i wzajemnej pomocy. Poszukiwanie zasadnego zysku jest naturalne i niezbędne, ale znajduje swoją usprawiedliwioną etykę tylko w ekonomii rozwoju, ukierunkowanej na dobro wspólne. Tylko troszcząc się o jakość relacji i odzyskując prymat miłości i komunii, rodzina, praca i święto będą mogły odnaleźć swoją autentyczność i harmonię. Aby przezwyciężyć kryzys, wydaje się konieczna na płaszczyźnie globalnej rewolucja kulturowa, antropologiczna, przed tą ekonomiczną. Rodzina. Rodzina, już zostało to powiedziane, jest zjawiskiem powszechnym w historii rodzaju ludzkiego. Pomimo przypadkowych zmian, posiada stałą strukturę, składającą się ze związków dwóch płci, to jest relacji mężczyzny i kobiety, oraz związku pomiędzy dwoma pokoleniami, to jest relacji rodzice-dzieci. Także dziś, według badań statystycznych, rodzina składająca się ze stabilnej, normalnej pary wraz z dziećmi zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o aspiracje ludzi. Po niej następne, drugie miejsce zajmuje dopiero praca. W badaniach statystycznych pojawia się również fakt, że rodziny z dwojgiem lub więcej dzieci są bardziej szczęśliwe i najbardziej korzystne dla społeczeństwa z powodu zmiany pokoleniowej i jakości kapitału ludzkiego przez nie wytworzonego. Niestety, w wielu krajach takie rodziny stają się mniejszością, ponieważ są karane przez państwo i ekonomię. Jest to jeszcze jeden powód, aby z większą odwagą i naciskiem proponować taki model na drodze konsultacji ze społeczeństwem, polityką i ekonomią.
I diversi modi di fare famiglia non
Różne sposoby na tworzenie rodziny nie są równoważne.
La coppia stabile con figli,
stabilna para małżeńska z dziećmi, dwójką lub więcej, rozwija większe bogactwo dóbr relacyjnych, dzięki czemu jest bardziej szczęśliwa pomimo trudności, jest bardziej zdolna tworzyć dodatnią wartość dla społeczeństwa. Normalna rodzina nie jest rodziną z przeszłości, ale jest to rodzina przyszłości, oczywiście jeżeli chcemy mieć przed sobą przyszłość.
Famiglia e lavoro.
Rodzina i praca. Liczne rodziny tworzą i prowadzą małe przedsiębiorstwa. Było to wspominane. Bardzo ważne w całościowej ekonomii ich kraju. Wszystkie rodziny realizują pracę w domu, która jest także bardzo ważna w systemie ekonomicznym. Chociaż ona nie jest wliczana jako produkt ogólny. Zawsze w zasadzie obydwoje małżonków są zatrudnieni bądź w pracy domowej, bądź też w pracy zawodowej i są jednocześnie wezwani, by znaleźć wspólną harmonię, sprawiedliwy podział i rozłożenie ciężarów pracy. Jednakże wkład zasadniczy rodzin w system ekonomiczny zasadza się na formacji kapitału ludzkiego. Przez słowo praca rozumie się aktywność człowieka, o ile produkuje dobra materialne i niematerialne, użyteczne, by zaspokoić potrzeby osób, uwzględniając ich dobrobyt. Dzisiaj w ekonomii rozwoju jakakolwiek aktywność może zostać nazwana pracą, o ile dodaje wartości do ludzkich relacji, jeśli nawet nie są w ten sposób wytwarzane konkretne towary. Można tu porównać edukację, informację, badania naukowe, innowacje technologiczne, turystyka, różnego rodzaju posługi. Dzisiaj coraz więcej faktorem produkcyjnym, decyzyjnym jest człowiek. I człowiek rozpoznaje potrzeby klientów, zbiera i dysponuje informacjami, organizuje proces produkcyjny i komercyjny, pracuje we współpracy, nawiązuje kontakt z tak zwanymi inteligentnymi maszynami, rozwija swoje możliwości kreatywne i zdolności innowacyjne. Kapitał ludzki, to brzydkie słowa, ale się rozumiemy. Kapitał ludzki jest konieczny dla przedsiębiorstw jako kapitał finansowy i technologiczny. Dlatego też rodzina staje się bogactwem coraz bardziej ważnym, także z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego.
Non soltanto soggetto di consumo,
nie tylko jako podmiot konsumpcji, oszczędzania, podziału dochodu, lecz także jako podmiot tworzący kapitał ludzki. Prokreacja dzieci, przyszłych obywateli i pracowników jest inwestycją bardzo ważną na przyszłość, trwałym i koniecznym w reprodukcji społeczeństwa. Ich wykształcenie, poza wartością moralną, posiada także walor dla funkcjonowania systemu ekonomicznego, który otrzymuje wielkie korzyści z poznania i przekazanych zdolności, ze zdolności nabytych. Wspominano tutaj o uzdolnieniach na rzecz studium, badań naukowych, z dojrzałych społecznych cnót, takich jak bezinteresowność, zaufanie, solidarność, sprawiedliwość, szacunek wobec prawa, pracowitość, współpraca, przestrzeganie porządku, smak dobrej pracy, czy też poszanowanie środowiska. Rodzina, powiedział Jan Paweł II, jest pierwszą szkołą pracy dla każdego człowieka. Rodzina uczy pracy na przykładzie rodziców, pod wpływem rodzeństwa, rozmów rodzinnych, wizyt w zakładach pracy, dzięki pomocy w nauce, dzieleniu się planami i działaniem. Rodzina jest przyjazna wobec przedsiębiorstw. Na miarę, jak można zaoferować dobry kapitał ludzki, rodzina staje się produktywnym przedmiotem wartości ekonomicznej. Dlatego, jak mówi pewien socjolog, powinna być opodatkowana, biorąc pod uwagę zarówno dochody, jak i zaangażowanie osoby, trochę podobnie jak firmy, są opodatkowane na podstawie zysku netto z kosztów produkcji. Co więcej, poza sprawiedliwością podatkową, powinna być wspierana rodzina w ramach spójnego planu polityki rodzinnej, który chroni tożsamość i prawa rodziny i przewiduje konkretne działania, które mają być wprowadzane stopniowo, małymi krokami, w zależności od możliwości: dom, praca, szkoła, usługi, transport, łączenie rodzin, emigrantów i tak dalej. Centralnym i jednoczącym celem powinno być udzielenie wsparcia relacjom, które tworzą rodzinę i czynią z niej źródło zasobów społecznych, czyli wspieranie stabilności pary małżeńskiej i jej misji prokreacyjnej oraz edukacyjnej.
Le imprese da parte loro
przedsiębiorstwa ze swojej strony powinny być bardziej przyjazne rodzinom, zarówno z powodu ludzkiej solidarności, jak też ich własnym interesie. Powinny przede wszystkim starać się usilnie tworzyć miejsca pracy, ponieważ brak pracy jest dramatem, zwłaszcza dla młodych ludzi, i przeszkodą w powstawaniu rodzin i ich misji prokreacyjnej i edukacyjnej. Wymaga to innowacyjności, produktywności, współpracy w każdej firmie, między firmami oraz też między różnymi podmiotami życia społecznego. Ponadto przedsiębiorstwa powinny możliwie jak najbardziej wspierać harmonizowanie wymagań pracy z wymaganiami rodziny. Dla przykładu można przypomnieć pewne doświadczenie, jak elastyczne godziny pracy, niepełny wymiar czasu pracy, interaktywna telepraca w domu, urlopy macierzyńskie i wychowawcze, żłobki przyzakładowe. Harmonizacja dotyczy również pracujących mężczyzn, ale przede wszystkim pracujących kobiet, które nie powinny być zmuszane do wyboru między macierzyństwem a pracą zawodową. Wiele firm, zwłaszcza małych przedsiębiorstw, tworzy w celu rozwiązania kryzysu sieci współpracy między nimi. Wiele rodzin tworzy sieci przyjaźni i wzajemnej pomocy, zwłaszcza do celów edukacyjnych i charytatywnych. Potwierdzają one, że właściwy kierunek, do którego trzeba zmierzać, wskazany został przez Benedykta XVI w ostatniej encyklice Caritas in Veritate, a to jest kierunek bezinteresowności i solidarności. Rodzina i święto. Według objawienia biblijnego Bóg urządza święto i oferuje swoje święto ludziom. Główne cechy charakterystyczne święta, wyodrębnione przez studia antropologiczne, pozostają w harmonii z Bożym zamysłem. Święto jest doświadczeniem wspólnotowym. Nie można świętować w pojedynkę, ale tylko razem z innymi, w rodzinie, we wspólnocie religijnej, we wspólnocie świeckiej, w gronie przyjaciół. Święto powtarza się w regularnym cyklu. Niedziela każdego tygodnia, liturgiczne święta powtarzające się co roku, następnie rocznice, urodziny, uroczystości świeckie. Zwyczajnie osadza się ono w tradycji, tak jak w strumieniu życia, które przybywa z daleka i podąża w dal, przywołując wspomnienie przeszłości i żywiąc nadzieję przyszłości. Dodaje poczucia pewności i obdarza nowymi energiami, aby stawić czoła niepewności, trudowi i cierpieniu. Święto posiada jako cechę wyróżniającą bezinteresowność. Posiada wartość samo przez się i nie jest traktowane jako narzędzie używane w perspektywie jakiegoś innego celu. Tym bardziej nie można go traktować jako wydarzenie o charakterze reklamowym lub promocyjnym, które nie byłyby prawdziwym świętem. Jest on okazją radowania się życiem, rodziną, wspólnotą, pracą, innymi dobrami. Podziwia się prawdę i piękno, okazuje się wdzięczność za dary otrzymane od Boga i innych ludzi, zwłaszcza te, które otrzymaliśmy od minionych pokoleń, dla nas, chrześcijan. Świętem w pełnym tego słowa znaczeniu jest niedziela, o tym przypomniał nam kardynał Mali, tygodniowa Pascha i doczesny przedsmak wiecznego święta, Dzień Pański dla Kościoła i rodziny. Musimy dzisiaj go bronić przed inwazją rynkowości i wpływem niekończącej się pracy non-stop. Winniśmy jednak przede wszystkim uświęcać ją poprzez uczestnictwo we mszy świętej, poprzez odpoczynek i poświęcenie jej więziom rodzinnym. Chrześcijańskie rodziny Nigerii i innych krajów, które udają się w niedzielę do kościoła, ryzykując, że staną się ofiarami jakiegoś zamachu terrorystycznego. Mamy tutaj biskupa, u którego Boże Narodzenie były akty terrorystyczne. Przypominają swoją postawą świadectwo starożytnych męczenników afrykańskich, którzy wobec sędziego deklarowali: bez niedzielnej mszy świętej nie możemy żyć. Ku tym naszym prześladowanym braciom kierujemy całą naszą solidarność. Najlepszym jednak sposobem okazania tej solidarności jest naśladowanie ich wierności. Msza święta stanowi centrum życia chrześcijańskiego, osobistego i wspólnotowego. Pan Jezus ukrzyżowany, zmartwychwstały i żyjący na wieki zwołuje nas i gromadzi w zgromadzeniu wokół siebie, kieruje do nas swoje słowo, oddaje się nam w znaku chleba danego na pokarm i wina danego do picia, z tą samą miłością, z jaką umarł za nas, przekazuje nam swojego Ducha Świętego, aby zjednoczyć nas ze sobą i pomiędzy nami. Wysyła nas z misją zanoszenia Jego miłości do wszystkich, umacnia w sposób szczególny oblubieńcze przymierze małżonków. Uważać się za chrześcijan, żyjąc bez mszy świętej, znaczy tyle, co chcieć być chrześcijanami bez Chrystusa. Iluzją jest chęć zbudowania chrześcijańskiej rodziny bez niedzielnej mszy świętej. O ile to możliwe, dobrze jest, jeśli rodzina chodzi na mszę świętą wspólnie, razem. Dobry przykład dawany przez ojca rodziny, to też przypomniał kardynał Mali. Według badań statystycznych wydaje się mieć wielki pozytywny wpływ na przyszłe praktyki niedzielne dzieci, praktyka ojca. Wydaje się, że one mają ogromny wpływ na przyszłą praktykę uczestania do mszy świętej niedzielnej dla dzieci, kiedy staną się dorosłymi. Wydaje się, że przykład mamy tak nie wpływa. Natomiast przykład ojca ma nadzwyczajne skutki. To jest może trochę ciekawe, ale taką statystykę znalazłem w prasie. Do świątecznej mszy świętej trzeba dołączyć świąteczny stół. Wspólny posiłek, wspólny obiad jako rytuał rodzinny, komunikację afektywną, radosne przebywanie razem. Ponadto byłoby bardzo wskazane, aby dzień świąteczny był ubogacany przez inne doświadczenia mające znaczenie ludzkie i duchowe. Zabawę, działania formacyjne, błogosławiony Giuseppe, który był niedawno beatyfikowany, Toniola, przepraszam, grał ze swoimi dziećmi, bawił się ze swoimi dziećmi. Dużo czasu właśnie przeznaczał na zabawę z dziećmi. Zabawę, działania formacyjne, dzieła charytatywne, odwiedziny rodziców i przyjaciół, spacer, kontakt z przyrodą, wydarzenia kulturalne i artystyczne. Jeśli niedziela jest dobrze świętowana, nadaje sens i piękno także życiu codziennemu, rozciągając święto również na dni powszednie. W ten sposób rodzina staje się miejscem codziennej radości, dobrego humoru, zabawy, wzajemnej uwagi i poświęcenia, rozumnego i uczuciowego bogactwa, rozsądnej powściągliwości w używaniu. Czasem miejsce pracy staje się środowiskiem przyjaźni, pełnej sensu aktywności, połączonej z satysfakcją dzięki momentom świętowania przeżywanym pośród kolegów, urodzin, ich rocznic małżeńskich, narodzin, dzieci, osiągnięć też postępu w karierze. Uczestnictwo w Eucharystii, mówi Benedykt XVI, nadaje eucharystyczny kształt całemu życiu. Nadaje mu zatem formę dziękczynienia za to, że zostaliśmy ukochani i daru z siebie samych w ofierze, aby odwzajemnić miłość. Pomaga nam przyjmować wszystkie rzeczy jako dary i możliwości czynienia dobra. Pomaga nam widzieć we wszystkim Pana Boga. Kończę z życzeniem pełnym nadziei. Kultura indywidualizmu, utylitaryzmu, konsumpcji, relatywizmu zubożyła ludzkie więzi i ograniczyła zaufanie pomiędzy osobami. Spowodowała kryzys ekonomii, kryzys pracy, kryzys rodziny. Ponowne odkrycie człowieka jako podmiotu zasadniczo relacyjnego i troska o dobrą jakość relacji doprowadzą do przezwyciężenia kryzysu pracy i kryzysu rodziny. Kryzys ujawnia podstawowy problem istniejący już od dawna, ale otwiera też nowe perspektywy. Dziękuję Wam za Waszą uwagę.
W ramach dzisiejszej katechezy wysłuchaliśmy podsumowania Kongresu Teologiczno-Pastoralnego podczas 7. Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie. Podsumowania tego dokonał ksiądz kardynał Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny.